Drodzy słuchacze, rozpoczynamy nasze bycie razem w rodzinie Radia Maryja. Jak zawsze staramy się jakiś temat podać, który będzie też i tematem nas łączącym. Wielu z nas zapewne ma wielkie doświadczenia w wielu sprawach. Najczęściej też widzimy, każdy z nas może ubogacić poprzez innych, poprzez swoje doświadczenie, często nawet bolesne. Chciałbym dzisiaj podjąć temat, który właściwie poruszył pod koniec audiencji, czas wyrastania, czas rekolekcyjny. Dziękuję przy okazji za pozdrowienia ojcu Antoniemu Balcerzakowi. Tam w Łomży ksiądz Krzysztof głosi rekolekcję. Zadzwonił pan Krzysztof, powiedział, że jest po rozwodzie, ale wcześniej mówił, że się rozpił, stracił przez alkohol to, co kochał. Wielu z nas jeszcze się nie zdecydowało, aby bardzo konkretnie przeżywać ten okres Wielkiego Postu. Modlitwa, post, jałmużna. Szczególnie może warto się zatrzymać dzisiaj, w czasie tych 2 godzin nocnego bycia w rodzinie Radia Maryja, aby zastanowić się, jak ja wykorzystuję ten post. Czy też jest jakiś konkretny dar z mojej strony? Coś odmawiam, z czegoś rezygnuję? A szczególnie w naszej polskiej rzeczywistości, myślę, takim problemem jest alkohol. Wielu naszych braci, sióstr jest uzależnionych. Wiemy, że od tej choroby nie są wolne dzieci. Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Z tej okazji też i w tym roku wydał takie vademecum apostolstwa trzeźwości. W tym roku tytuł Abstynencja dzieci troską rodziny, kościoła i narodu. Jak ufamy, dzieci śpią, może szczególnie w środowisku starszych, warto sobie porozmawiać o naszej odpowiedzialności, a może też właśnie przy okazji Wielkiego Postu chcemy dać przykład poprzez abstynencję nawet. To jest ogromnie ważne, ponieważ to Jezus nas przestrzegał, by nie gorszyć tych, co są malutcy, dzieciom. Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, nie przyjmuje, lecz kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. To są mocne słowa. Drodzy słuchacze Radia Maryja, udało mi się dozwonić do księdza doktora Marka Dziewieckiego, kapłana diecezji kieleckiej. Dobrze znany jest psychologiem. Wiem, że już właściwie po porannej godzina wcześniej zdaje się, że do Nowego Sącza jedzie, ale jeszcze powiedział, że trochę czasu dla nas znajdzie. Mam nadzieję, że linia jest. Halo?
Tak, bardzo pozdrawiam.
Księże Marku.
Jeśli mnie słychać dobrze,
tak,
to
już jesteśmy na antenie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Księże Marku, bardzo dziękuję za tę dyspozycyjność na antenie Radia Maryja.
To jest dla mnie radość i zaszczyt rozmawiać z ojcem na linii bezpośrednio w Radiu Maryja i tak pośrednio z naszymi drogimi radiosłuchaczami być w kontakcie. To sama radość. A jutro rzeczywiście rano jadę do Nowego Sącza, bo tam nagrywam 2 nowe audiobooki. Jutro o świętym Janie Bosko. Spróbuję pokazać, jak on był wytrwały, a to dobry patron na Wielki Post. Niesamowicie wytrwały w obliczu ogromnych trudności, a do końca poradził sobie z wychowywaniem młodzieży, chociaż miał opory wszędzie, i materialne, i w środowisku. Nawet kapłanów, którzy nie rozumieli tej nowej formy pracy z młodzieżą. A pojutrze będę nagrywał audiobook na temat Jezus a cierpienie. Także też no, temat związany z Wielkim Postem. Ale tutaj już niezależnie od jutrzejszych moich zajęć, to chcę najpierw powiedzieć, że post to nie jest jakieś zbędne umartwienie, tak wprowadzając tę tematykę, tylko mądrze przeżywany post i mądrze realizowany post to jest post od tego, co jest złe, post od tego, co jest toksyczne, post od tego, co mi szkodzi nie tylko cieleśnie, ale co mi szkodzi psychicznie, moralnie, duchowo, społecznie, rodzinnie, religijnie. Więc post jest błogosławieństwem, bo to jest czas detoksykacji, można powiedzieć, czas odtruwania się. No najłatwiej to widać na przykładzie organizmu, jeżeli powstrzymujemy się od jakichś tam spodyczy, od pokarmów ciężkich, bardzo tłustych, no to nasz organizm aż nam dziękuje wtedy. To jest nie tylko takie wyrzeczenie i znak dyscypliny, ale to jest coś, co nam przynosi zdrowie po prostu i dobre samopoczucie. I to samo, jeżeli pościmy na przykład od plotek, od korzystania, czy tracenia czasu na przykład przed grami komputerowymi, czy pościmy od oglądania jakichś tam złych, grzesznych wręcz treści, telenowel, no to aż się cały człowiek cieszy, że w nim się odradza to, co Boże, co piękne, co szlachetne. Ale teraz przechodząc do tego głównego tematu, tego nocnego czuwania refleksyjnego, mianowicie abstynencja, problemy alkoholowe, zagrożona młodzież, zagrożone już dzieci, to warto sobie uświadomić najpierw powagę problemu, o którym mówimy. Otóż problemy alkoholowe wiemy, że są drastyczne, prowadzą do śmierci wręcz. No, większość ludzi, którzy wejdą na drogę pijaństwa, potem uzależnienia, to albo się straszliwie nacierpią, zanim z tego wyjdą, albo wręcz umierają, trwają do końca w tym. Więc ten problem jest dramatyczny, a u dzieci no to już jest, no to się to po prostu tylko płakać chce, bo to jest głównie wina nas dorosłych. Samo dziecko by na taką drogę nie weszło, samo zagłady. Ale uwaga, drodzy słuchacze Radia Maria, mianowicie te problemy alkoholowe, które same w sobie są dramatyczne i tragiczne, one nie są głównym problemem. Głównym problemem, który stoi pod spodem, ukryty pod spodem, jest problem z życiem. Najpierw ktoś ma problem z życiem, dopiero problem ma z piciem, jako skutek problemu z życiem. To jest między alkoholizmem a życiem jest taka relacja jak między gorączką a chorobą. Otóż jeżeli lekarz odnotowuje, że ktoś z nas ma jakąś wysoką gorączkę, to lekarz od razu wie, to jest problem, bo wysoka gorączka może nawet zabić, ale to nie jest pierwszy problem i podstawowy. Za gorączką ciała kryje się jakaś choroba, która jest groźniejsza od samej tej gorączki. I trzeba najpierw może zbić gorączkę, jeśli jest wyjątkowo wysoka i groźna, ale potem trzeba się zabrać cierpliwie za leczenie choroby. To samo tutaj. Jeżeli już dzieci zaczynają sięgać po napoje alkoholowe, to znaczy, że mają chorobę egzystencjalną, jak ja to nazywam, czyli nie radzą sobie z życiem. Życie, zamiast cieszyć te dzieci, no bo dzieciństwo powinno być najpiękniejszym okresem życia, jeżeli rodzice kochają, wychowują, mają czas dla dzieci, przytulają, uczą sztuki życia, no to dzieci są jak w raju, są zaciekawione świata, pytają, przytulają się, śmieją, są całą radością dorosłych i wtedy nawet przez myśl takiemu dziecku, czy 10, czy 12, czy 16-letniemu nie przyjdzie, żeby sięgnąć po alkohol, czy sięgnąć po dopalacz, czy po inny narkotyk, bo wiedzą, no już w przedszkolu wiedzą, że to zabija, że to jest toksyna, to na pamięć wiedzą. Natomiast jeżeli po to zaczynają sięgać, to jest znak, że my dorośli, żeśmy bardzo rozczarowali, zawiedli. No począwszy od rodziców, nie ukrywajmy, ale także, być może także my duszpasterzy, żeśmy za mało wtedy dla tych konkretnych dzieci coś zrobili. I te dzieci zamiast się cieszyć życiem, zamiast się rozwijać, wzrastać w mądrości i latach u Boga i u ludzi w łasce, to zaczynają się bać życia, zaczynają się wycofywać, zaczynają szukać substancji, które pomagają uciekać od życia. No i wtedy wchodzi się na drogę śmiertelnej choroby. Ale za każdym dramatem dziecka, które się zaciekawia psychotropami, stoi jakieś zaniedbanie dorosłych, albo wręcz przewrotność pewnych dorosłych, na przykład sprzedawców, którzy sprzedają nieletnim i nietrzeźwym alkohol. No, ja to nazywam wprost ludobójstwem, bo to jest sprzedawanie alkoholu nieletnim i nietrzeźwym jest wręcz sprzedawaniem śmierci i to na krótkie raty. Więc jedni zaniedbują, no, czasami rodzice, czasami dziadkowie też mogliby więcej pomóc w wychowaniu tych dzieci, w dawaniu im radości życia. człowieka, a niektórzy ludzie wręcz w sposób zaprogramowany, podły, z premedytacją próbują te dzieci wciągnąć w nałogi, nie tylko te, żeby na nich po prostu zarobić. I dzieci są tutaj ofiarami. I warto też sobie zdawać sprawę, dlaczego alkohol ciągnie tak bardzo i dorosłych, a nawet dzieci. Dlatego, że alkohol ma straszną władzę. Mianowicie władzę poprawiania nam nastroju. Wprawdzie pozornie, tylko na chwilę, chemicznie, ale na chwilę tak, w takim subiektywnym odczuciu, pomaga nam poprawić sobie nastrój natychmiast i bez żadnego wysiłku. Nie musimy nic modyfikować w życiu, poprawiać więzi, relacji, postępowania. I dla kogo takie substancje są atrakcyjne? Tylko dla tych, którzy chcą sobie poprawić nastrój. Czyli jeżeli jakieś dziecko wychowywane i kochane przez rodziców, będące w jakichś grupach formacyjnych, zaprzyjaźnione z Bogiem, żyjące życiem sakramentalnym, nie będzie nawet częstowane alkoholem, to absolutnie nie da się skusić, bo jest radosne, bo się cieszy życiem, bo się czuje bezpieczne. Na alkohol kuszą się tylko te dzieci, które zamiast się cieszyć życiem, to się boją życia, które życie boli, no ale to nie z winy tych dzieci, to z winy nas dorosłych, więc tu rachunek sumienia dla nas dorosłych.
Księże Marku, Słowo Boże właściwie od początku, czyli od środy popielcowej, nas zapraszało, byśmy przeżywali ten okres właśnie w smutku, a w radości, w takiej wolności. I myślę, że nie ma piękniejszego momentu, okresu, chwili, by właśnie sprawdzić naszą wolność, jeżeli właśnie teraz, dzisiaj mamy już piątek drugiego tygodnia, jeszcze czas, myślę, obudzić się, prawda? I sprawdzić naszą wolność, pytać, czy jesteśmy uradowani już z przeżycia tych dwóch tygodni Wielkiego Postu.
Więc w kontekście tej naszej tematyki, tej nocy poruszanej, no to jednym ze sprawdzianów naszej wolności, także wolności do bycia darem dla bliskich, do dawania świadectwa o pięknie życia chrześcijańskiego, to jest właśnie wolność od alkoholu, w sensie, że dobrowolnie czynimy taki dar całkowitej abstynencji w Wielkim Poście. Nam się to przyda, nam dorosłym, no bo dzieci, młodzież to są zobowiązani do życia w abstynencji, inaczej jest to niszczenie siebie, krzywdzenie siebie, niszczenie wolności. Więc dzieci są zobowiązane. Alkoholicy trzeźwiejący są zobowiązani do abstynencji. To nie jest dar, to jest po prostu ścisły obowiązek na zawsze. Czy kobiety w ciąży są zobowiązane do abstynencji, czy kierowcy, którzy pracują za kierownicą samochodu. Natomiast wszyscy, którzy nie są wprost zobowiązani do abstynencji, czyli są pełnoletni, nie mają problemów alkoholowych, nie są w takim stanie fizycznym, czy w takiej pracy zawodowej, gdzie absolutna abstynencja jest obowiązkiem, no to ci mogą uczynić dar abstynencji, który jest niesamowicie mocny. Kardynał Wyszyński tak to trafnie ujął i twardo: przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. No, w tej dziedzinie są potrzebni przede wszystkim świadkowie. Nie nauczyciele, którzy będą wyjaśniać. Nauczyciele też są użyteczni, jak wyjaśniają, jak to jest groźne, jakie są mechanizmy uzależnień, jeśli ktoś już to wchodzi, ale przede wszystkim świadkowie. Czyli ci, którzy pokazują, że dla mnie człowiek, godność, zdrowie, odpowiedzialność, zadośćuczynienie, ekspiacja, dawanie świadectwa jest niebotycznie ważniejsze niż sięgnięcie po alkohol, który przecież jest toksyną, czyli trującą substancją, powyżej tam 5-6 promili, to jest śmiertelna dawka. Zniekształca świadomość, wolność, nawet w małych ilościach, w mniejszym stopniu, ale zwiększa, więc to aż się prosi, żeby dać ten dar abstynencji, który dużo znaczy, nie jest rezygnacją z czegoś, co mi jest potrzebne, przeciwnie, jest rezygnacją z czegoś, co mi szkodzi, a bardzo dużo znaczy dla środowiska i bardzo umacnia moją wolność. Bardzo, bardzo umacnia wolność. A jeżeli w tej dziedzinie osiągam wolność, czy ją poszerzam, no to i w innych dziedzinach moja wolność do czynienia dobra staje się większa. Także bardzo stanowczo chcę zaprosić tu wszystkich naszych słuchaczy do daru abstynencji. Jeśli ktoś nie zaczął od środy popielcowej, dobro można zacząć w każdym momencie. To proszę nie mieć kompleksów, czy wyrzutów sumienia. Przeszłość jest przeszłością, ale od tej nocy może być pierwszy dzień, dzięki tej także audycji, abstynencji do Wielkanocy, a najlepiej to na całe życie. Nic przez to nie stracimy, a bardzo wiele zyskamy, a inni ludzie mogą zyskać jeszcze więcej. Więc ogromnie zachęcam do daru abstynencji.
Księże Marku, wielu Polaków, przynajmniej ja taki spotykam, to mówię, a ci abstynenci to przesadzają, ale wiemy dobrze, że dane statystyczne są bardzo klarowne i może właśnie, jeżeli ktoś nawet prowadzi osobiście trzeźwy styl życia, to może w okresie Wielkiego Postu nie tylko prowadzi trzeźwy styl życia, ale rzeczywiście całkowita abstynencja i to w intencji tych, którzy nadużywają, gdzie alkohol jest powodem ogromnych nieszczęść.
Tak, wręcz dramatów. Warto dopowiedzieć, mianowicie są, przynajmniej według mojego rozróżnienia, takie dwie grupy abstynentów. Powiem to troszkę z uśmiechem, ale sprawa jest poważna. Mianowicie niektórzy abstynenci są, jak ja to nazywam, abstynentami z nienawiści do alkoholu, a drudzy są abstynentami z miłości do człowieka. Otóż ci pierwsi z nienawiści do alkoholu to są tacy ostentacyjni abstynenci, którzy krzyczą przed sobą i za sobą: jestem abstynentem, nigdy nie sięgnąłem po alkohol, czy w Wielkim Poście absolutnie nie dotknę, nawet cukierka z alkoholem nie zjem. I dobrze, ale krzyczą o tym i z taką arogancją, z takim poczuciem wyższości, z taką, a jednocześnie smętną miną. No i twierdzą, że jeżeli ktoś inny nie jest abstynentem, to jest przekreślony. To żaden chrześcijanin. Więc taka arogancja i takie traktowanie, jakby abstynencja była jedynym kryterium świętości i jakby wystarczała do świętości, do doskonałości. No to, i tacy odstraszają. Tacy są traktowani abstynenci tego typu z nienawiści do alkoholu, jako dziwacy, jako jacyś fundamentaliści. No i po części słusznie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy byli abstynentami z miłości do człowieka. Bóg stworzył alkohol dla dorosłych w symbolicznych ilościach rozwesela serce, jak mówi Biblia, wino jest dla ludzi, ale niekoniecznie w Wielkim Poście, więc nie mam nic przeciwko alkoholowi jako takiemu, mądrze wykorzystywany nie jest żadnym nieszczęściem, natomiast podejmuję abstynencję z miłości do ludzi, z miłości najpierw do samego siebie, bo to umacnia moją wolność i to sprawia, że jestem jeszcze silniejszy w dobru, że niczego w tej dziedzinie nie ryzykuję, bo każdy z nas czasami ma gorszy nastrój, jakieś trudności życiowe i wtedy mogłoby się zacząć droga do uzależnień. Więc to jest miłość do samego siebie i to jest miłość do bliźnich, ponieważ widzę, że tak wiele osób, moich rodaków i innych ludzi, także poza Polską, tak dramatycznie krzywdzi samych siebie, dręczy wręcz i zadręcza swoich bliskich. No to z miłości do nich, ze szczerego serca chętnie się powstrzyma od alkoholu, także podejmie inne praktyki ascetyczne. No z miłości do nich, ale uśmiechnięty, nie trąbiący na prawo i na lewo, patrzy, jaki jestem dzielny i wielki. Bo dobro czynione w ukryciu, dyskretnie, pokornie, przynosi największe owoce. Ci, co trzeba, się i tak zorientują, a Pan Bóg wie o wszystkim i taki dar abstynencji włącza do skarbca Kościoła. Więc bądźmy abstynentami z miłości do ludzi, pokornie, spokojnie, pogodnie, a nie z nienawiści do alkoholu, agresywnie, arogancko i tam z jakimś poczuciem wyższości. Więc rozróżniajmy te dwa rodzaje abstynencji. Tylko ta druga się podoba Bogu i Bożym ludziom.
Jeszcze, księże Marku, już ostatnie pytanie. Mianowicie, ja się cieszę bardzo, że już na samym początku ksiądz Marek wspomniał, nie tylko problem uzależnienia od alkoholu istnieje. Też myślę, że w tej chwili słuchacze, którzy słuchają księdza Marka, może powiedzieli, ja nie mam problemu z alkoholem, ale może okres Wielkiego Postu rzeczywiście to fakt sobie uświadomić, ile ja mam innych uzależnień, z których warto próbować, z którymi warto, prawda, walczyć i też w intencji tych, którzy nie mogą sobie poradzić z chorobą alkoholową.
Tak, no teraz nasza cywilizacja wręcz bywa nazywana cywilizacją ludzi uzależnionych. Jesteśmy, no każdy z nas ma jakieś tej słabości, nawyki, które przechodzą wręcz w nałogi, nawet w drobnych sprawach. ktoś powiedzmy za mało je, a ktoś za dużo. Jedno i drugie jest jakąś formą uzależnienia. Za mało no to jest uzależnienie od ucieczki, od jedzenia. Na za dużo no to jest wprost uzależnienie od że tak powiem, apetytu zamiast panować nad apetytem. Czy ktoś za dużo powiedzmy korzysta z jakichś tam bezsensownych mediów, bo w Radio Maria to można korzystać bez ograniczeń, to zawsze się przyda. No ale jest niestety tak wiele bezsensownych mediów, wręcz toksycznych, trujących, rzucających jakąś papkę, czy wręcz kłamstwa. No i tak wiele osób traci na to czas. No to jest też uzależnienie. Iluż młodych jest, ale coraz starszych też, uzależnionych od internetu, od telefonu komórkowego, od plotek, od zakupów, już nie mówiąc o hazardzie, który wyniszcza zwłaszcza młodych mężczyzn. A więc jesteśmy zależni od niektórych przesądów, niektórych sposobów myślenia, od naiwnych oczekiwań, od jakichś natrętnych myśli, od skupiania się na naszych przeżyciach. To też jest jakaś forma uzależnienia. A Jezus mówi, jak chcesz być moim uczniem, zaprzyj się samego siebie, czyli nie skupiaj się na sobie. Skupiaj się na Bogu i na ludziach, do których Cię Bóg posyła i na zadaniach, które masz wykonać. Więc potrzebujemy wszyscy postu od samego siebie, od skupiania się na sobie, od nawet nie egoizmu, tylko egocentryzmu i od tracenia czasu na drobiazgi, które w niczym nam nie pomogą, a zabierają nam czas i siły, które można bardzo mądrze wykorzystać. Więc pośćmy od takiego przesadnego skupiania się na samych sobie. No i warto ponazywać takie bardziej niepokojące, powiedzmy, choćby nawet drobne uzależnienia, nawyki czy nałogi, czy półnałogi i z tego wychodzi, żebyśmy stawali się coraz bardziej wolni w Chrystusie, wolni do dobra, bo im bardziej chronimy naszą wolność od angażowania jej w zło, nawet w drobne zło, tym bardziej mamy siłę i czas i entuzjazm, żeby się angażować w to, co dobre, no, czyli w miłość, żeby coraz mocniej, z większym zapałem, siłą kochać naszych bliskich i wypełniać z miłością nasze codzienne zadania. A więc taka detoksykacja, ja tak to nazywam, w każdej sferze uwalnianie się od tego, co szkodzi, co naiwne, co nieboże, to jest błogosławieństwo. Okres Wielkiego Postu tak przeżyty jest błogosławieństwem dla nas, a przy okazji staje się błogosławieństwem dla innych, bo widzą, w jakiej wolności dzieci Bożych można żyć, w jakiej wolności od zła i z jaką radością, entuzjazmem, gotowością do czynienia dobra. No i módlmy się bardzo, bo z pomocą Boga to możemy wszystko. Nawet z pomocą Boga możemy osiągnąć największą władzę we wszechświecie, czyli władzę nad samym sobą. Nie masz większej władzy jak władzę nad samym sobą. A jak mam władzę nad samym sobą, to słucham Boga bardziej niż ludzi, niż samego siebie. I wtedy się wyzwalam z moich większych czy drobnych słabości, uzależnień i jestem darem, błogosławieństwem dla innych ludzi, począwszy od moich bliskich. Po to jest właśnie Wielki Post. Stawał się takim błogosławionym darem, oczyszczonym przez Boga z pomocą mojego wysiłku i mojej dyscypliny.
To, co teraz ksiądz Marek powiedziałeś, to mam wrażenie, że to jest też puenta chociażby tego, co we wczorajszej Ewangelii słyszeliśmy, mam na myśli tę przypowieść o bogaczu i Łazarzu, mianowicie rzeczywiście człowiek skupiony na sobie, egocentrycznie, egoistycznie, traci właściwie wrażliwy wzrok, prawda? Nie widzi innych. Ale właśnie poprzez modlitwę, i to jest następny aspekt też i Wielkiego Postu, nagle oczy się otwierają, zaczynam widzieć brata i chcę się z nim podzielić. Dlatego tak ważna jałmużna. I myślę, że jeżeli ktoś ma radość wolności i przeżywa taką radość wolności w Wielkim Poście, to powinien się postarać, by też doprowadzić tych bliskich do podobnej radości, prawda?
Tak, bądźmy błogosławieństwem dla naszych bliskich, stając się świętymi ludźmi. Nie bójmy się tego pragnienia świętości. Wielki Post to jest okres, w którym ta nasza świętość, czyli wolność od zła, dorastanie do wielkiej, ofiarnej miłości ma wzrastać. To jest czas nawrócenia się, nie tylko odwrócenia się od grzechu, od słabości, ale nawrócenia się do wielkiej miłości, bym kochał, jeśli do tej pory może nie kochałem, lub bym kochał dużo bardziej niż dotąd. I dlatego jest mówi, nawracajcie się, a nie zadręczajcie się. A jak się nawracamy, to zaczynamy być podobni do Jezusa, zaczynamy kochać, czy bardziej niż dotąd jeszcze kochać, zaczynamy być błogosławieństwem dla innych, innym ludziom, począwszy od bliskich, chce się przy nas żyć, No i wtedy nam się chce żyć, kiedy widzimy, że naszym bliskim się chce przy nas żyć. No i zaczyna być kawałek nieba na ziemi. To jest też nie tylko nasze pragnienie, ale i pragnienie Boga. To przy okazji pochwalę się jedną z moich takich najprostszych definicji miłości, którą tak sobie określiłem, obserwując życie. Oczywiście nie wymyśliłem tego, tylko zaobserwowałem. Otóż kochać, no to tak się odnosić do bliskich, że im chce się przy nas żyć. A kiedy będzie się chciało im przy nas żyć? No, kiedy będziemy silni, silni w dobru, kiedy się będziemy uwalniać nawet z drobnych słabości, kiedy będziemy dawali dar miłości, a jednym z tych darów miłości, tak bardzo potrzebny w Polsce, jest dar abstynencji. To jest więcej niż jakakolwiek profilaktyka, jakiekolwiek pogadanki o szkodliwości alkoholu, jakiekolwiek długie rozmowy z dziećmi czy z nastolatkami. Jak syn, córka zobaczą, że mama, tata nie sięgną po lampkę wina na imieninach u cioci, czy na własnych imieninach, czy urodzinach. To jest najlepsza lekcja życia w abstynencji.
Księże Marku, teraz ja już rozumiem tytuł tej książki, którą ksiądz napisał. Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością.
Tak, tylko miłość chroni, nic innego, nic mniejszego niż miłość nie uchroni człowieka przed złem, także przed złem alkoholowym. Tylko miłość chroni. Tylko ci, którzy kochają, mogą wychowywać. Tylko ci, którzy kochają, mogą uchronić dzieci, młodzież przed wchodzeniem w dramat alkoholizmu. Bo Bóg tak nas stworzył, też to powiem, że chce nam się słuchać tylko tych, którzy nas bardzo kochają. Jeżeli rodzice kochają swoje dzieci, to te dzieci chcą słuchać tych rodziców, nawet jeżeli nie rozumieją poleceń czy wymagań. No ale jeżeli widzę, mama, tata mnie kocha, to jest dla mnie jasne, dobrze zrobię, jak ich posłucham. Natomiast jeżeli mama i tata postępują wbrew temu, co nauczają dzieci, to i tylko mówią, no synu, córko, tak trzeba, taki jest obowiązek, bo inaczej to źle, bo inaczej to uzależnienie. Nikt dzieci nie będzie słuchał. Słucha się świadków, a nie moralizatorów. Także bądźmy świadkami, czyli świadkami miłości, wolności, radości. Radość nie przyjdzie, zanim nie będzie miłości. Radość przychodzi dopiero tam, gdzie już się pojawiła miłość. No, a radość jest najlepszym lekarstwem na wszystkie uzależnienia. No bo tam, gdzie jest radość, tam nikt nie chce uciekać od życia, nikt nie chce sobie w cudzysłowie poprawiać nastroju. No ale żeby była taka radość, to najpierw musi być miłość. Także drodzy rodzice i wszyscy inni dorośli, zbliżajmy się w Wielkim Poście do Boga, módlmy się, rośnijmy w wolności, w świętości, bo nawrócić się to nie tylko przestać grzeszyć, to zacząć kochać, stawać się świętym. Więc wzrastajmy świętości, dajmy dar abstynencji z miłości, miejmy coraz więcej tej siły, by okazywać miłość mądrze, cierpliwie, wytrwale, czasami twardo, jak trzeba, żeby naszym bliskim chciało się przy nas żyć. Wtedy Bóg się cieszy, jak dziecko, mówiąc tak po ludzku. No i nam się wtedy chce żyć. No i wtedy jest Wielkanoc, wtedy jest zmartwychwstanie miłości, zmartwychwstanie nadziei, zmartwychwstanie nowych sił do dalszego życia na tej ziemi.
Księże Marku, bardzo, bardzo dziękuję. No i życzymy, myślę, w tej wspólnocie też i słuchacze, życzymy, żeby dalej jako kapłan, jako psycholog, bo to w jednej osobie ksiądz Marek robi, żeby rzeczywiście niebo się otwierało w ludziach, którzy może troszeczkę, ich życie jest zachmurzone, ale z tej chmurki można wyjść i słoneczko
tak,
może.
Tak, z Panem Bogiem to możemy z każdej najtrudniejszej nawet sytuacji wyjść. A będę się o to modlił i też proszę ojców i także naszych słuchaczy o modlitwę w mojej intencji, w intencji ludzi, do których idę, którym staram się pomagać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Za to rozmowę bardzo się ucieszę.
Ja się ogromnie.
Mogę troszkę podzielić się tymi refleksjami, doświadczeniem, no, bo na co dzień spotykam się z ludźmi, także z dzieciakami mającymi te problemy alkoholowe. Może tylko powiem na koniec. Co roku tutaj w diecezji radomskiej mamy pielgrzymkę trzeźwościową Radą Niepokalanów. Tam najwięcej jest młodzieży. Kilka lat temu na którymś tam postoju, to tak na koniec, podchodzą do mnie dwie dziewczyny, uczestniczki tej pielgrzymki. No i się przedstawiają: księże Marku, chciałyśmy chwilę porozmawiać. Ja mam 15 lat, a moja koleżanka też ma 15 lat. No i my chcemy się przyznać przed księdzem, że przyszłyśmy na tą pielgrzymkę, no dlatego, że same się zaczynamy o siebie bać, bo ostatnio żeśmy zaczęły sięgać po piwo, a mamy dopiero po 15 lat. I obydwie spuściły oczy, głowy i oczy, i tak się spodziewał teraz, że ja powiem, jak możecie, przecież to zło, to grzech. A ja tak spokojnie na nie popatrzyłem i powiedziałem: wasi rodzice mają problemy alkoholowe takim ciepłym, spokojnym tonem. One podniosły oczy, podniosły głowy, podniosły oczy, spojrzały na mnie już tak bez tego zalęknienia i powiedziały jedna przez drugą: a skąd ksiądz wie, że nasi rodzice mają takie problemy? Ja mówię, no bo skoro was ciągnie do piwa, to prawdopodobnie w domu są jakieś bóle, jakieś troski, jakieś ciężary, które dźwigacie i dlatego próbujecie uciekać od życia na razie w piwo, ale gdyby w waszych domach była radość, była miłość ze strony dorosłych, to by wam przez myśl nie przyszło, żeby się zatruwać jakimś napojem alkoholowym. No i potem była dalsza rozmowa, ale właśnie, drodzy dorośli, kiedy widzicie na ulicach dzieci już podpite, czy nastolatków, no to już niestety częsty widok, to pamiętajcie, w tych dzieciach też mieszka Pan Bóg, te dzieci też marzą, czy marzyły o wielkiej miłości, o radości, o tym, żeby stać się szlachetnymi ludźmi, żeby założyć w przyszłości wspaniałe, szczęśliwe rodziny, ale my dorośli, żeśmy rozczarowali te dzieci, czy poranili, czy zawiedli w miłości, w wychowaniu, w trosce, także w zwalczaniu stanowczym i demaskowaniu tych ludzi przewrotnych, którzy jako program mają krzywdzenie, niszczenie młodego pokolenia. To już, to też jest potężna wina, zaniedbanie w obronie młodzieży, dzieci młodzieży przed krzywdzicielami. Więc jeżeli ktoś z nas widzi, że nieletniemu się sprzedaje alkohol, czy że nie, czy że pornografia jest wyłożona w kioskach na dostępne jakieś tam wystawy, które dzieci mogą oglądać i nie reagujemy. To tylko drobne przykłady. No to też potem, kiedy zobaczymy dzieci, które się zachowują fatalnie, powiedzmy sobie, jakaś moja współwina też jest. Może ja nie zgorszyłem, ale nie ochroniłem aktywnie przed gorszycielami. Więc, moi drodzy, jest miejsce na rachunek sumienia, ale to tak na koniec tej refleksji. Czyńmy dobro, sprzeciwiajmy się stanowczo złu, my dorośli, chrońmy dzieci i kochajmy, wychowujmy, ale też chrońmy przed demoralizatorami, bo jedno i drugie jest naszym obowiązkiem. I czynienie dobra, miłość, wychowanie młodego pokolenia i stanowcza ochrona przed krzywdzicielami. Tak jak powiedział Pan Jezus, trzeba im przypominać, tym krzywdzicielom, marny wasz los. Ale niezależnie od tego, że marny wasz los, my dorośli, normalni, Boży, nie pozwolimy, żebyście na naszych oczach krzywdzili młode pokolenie. Bądźmy tutaj stanowczy, jak Jezus był stanowczy w obronie dzieci.
Księże Marku, bardzo, bardzo dziękuję. Przy okazji ja sobie teraz kojarzyłem, chyba się pomyliłem, mówiąc, że ksiądz Marek, doktor tak, psychologii, oczywiście.
Dlatego ja tak dyskretnie naprowadziłem.
Tak, od razu.
Żebyś niektórzy słuchacze nie dziwili, którzy wiedzą, że jestem diecezji radomskiej. Nie zmieniłem diecezji i cieszę się każdą diecezją, ale moją radomską też.
Ostatni raz właśnie się spotkaliśmy w seminarium w Radomiu, gościł ksiądz kardynał Müller, prawda? Chyba tak.
Tak. No a ten czas tak szybko leci. Cieszę się, że dzisiaj żeśmy mogli się spotkać drogą telefoniczną.
Bardzo się cieszę.
Będziemy się wspierać wzajemnie modlitwą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I do usłyszenia na antenie i myślę, zobaczenia w telewizji trwam tutaj w Toruniu. Znajdziemy okazję. Bardzo dziękuję.
Z Bogiem, dziękuję.
Z Bogiem, z Panem Bogiem. Kochani słuchacze, to był ksiądz dr Marek Dziewiecki, kapłan diecezji oczywiście radomskiej. No właśnie, trzeźwość, dar wolności trzeba wciąż zdobywać. Nic nie jest nam dane na zawsze tutaj na ziemi. Trzeba tę wolność zdobywać. I stąd piosenka "Nic nie dane jest na zawsze".
Krajobrazy, giną przeszłe dni, mija to, co nam się śni. La vie. Pierwszy odcień bieli rośnie w nas. Nic nie dane jest na nasze. Nawet niebo ponad głową o swój krew pochwajmy to, co dzisiaj jest. Na ukryty fotografia szukną dawne psy. Kto tam się umawia na wieczność? To my. Przesuwamy się wytrwale, byle być. Nic nie dane jest na zawsze. Nawet niebo ponad głową ma swój kres. Nic nie dane jest na zawsze. Pokochajmy to, co dzisiaj jest. Nic nie dane jest na zawsze. Nawet niebo ponad głową ma swój kres. Nic nie dane jest na zawsze. Pokochajmy to, co dzisiaj jest. To, co dzisiaj
Drodzy słuchacze, i teraz czas na dzielenie się. Już temat został w pewnym sensie rozprowadzony. Bardzo pięknie ksiądz dr Marek Dziewiecki nam mówił, jak to być radosnym, jak to być wolnym, jak to warto w okresie Wielkiego Postu zdecydować się na abstynencję właśnie z miłości do człowieka. Odbieramy telefon, Radio Maria, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Kto się do nas dozwonił?
W sumie to nie chciałem się przedstawić, ale się przedstawi Jacek z Krakowa.
Witamy pana Jacka.
Ja uważam, że jestem alkoholikiem właśnie i bardzo gorąco chciałem podziękować księdzu Markowi Dziewieckiemu za to, co powiedział. Za to rozróżnienie tych abstynentów. Ja mam siostrę i mamę, które od wielu, wielu lat... Moja siostra nigdy nie piła alkoholu. Moja mama kiedyś piła, ale też kiedyś postanowiła nie pić. Ale właśnie nie pić w intencji. W intencji ludzi, którzy piją. Najpiękniejsze jest to, że nigdy się z tym nie obnosiła. To było jej wewnętrzne jakieś postanowienie, które w jakiś tam sposób próbowała przekazać nam. Mnie się nie udało. Ja osobiście piję, lubię pić i to jest takie głupie powiedzenie, lubię pić, ale piję, po prostu piję. Nie skorzystałem z tego daru. Aczkolwiek uważam, że taki wielki dar ludzi, którzy potrafią to zrobić, to jest coś tak niesamowitego, że naprawdę zachęcam wszystkich, którzy mają siłę do tego, żeby w intencji alkoholików nie pić, żeby w intencji alkoholików powstrzymać się od picia. Zachęcam, bo to jest coś przepięknego, taki dar. Ja bym tego nie potrafił zrobić, ale ja osobiście bardzo proszę o to, żeby nawet w mojej intencji, kto mnie słyszy i kto by chciał, a nie ma kogoś bliżej siebie, kogoś, komu chciałby ofiarować taki wielki dar, żeby ofiarował dla mnie, choć nie będę się potrafił odwdzięczyć. Jest to coś niesamowitego i bardzo jestem wszystkim takim ludziom wdzięczny i a jak to się odniesie jeszcze względem mnie, to już w ogóle nie wiem, po prostu to jest coś niesamowitego. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy potrafią bezinteresownie, bez zadufania w samych w sobie i jakiegoś takiego wspierania swojej własnej osobowości tym, że oni są tacy silni, tacy wspaniali, ale właśnie w darze, takim zupełnie bezinteresownym darze poświęcić swoją radość, swoje nawet często gęsto zniechęcenie innych ludzi względem ich przez to, że nie piją na różnych imprezach, dla alkoholików, dla tych, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić. Wielki szacunek mam dla tych ludzi i naprawdę to jest coś pięknego i tym się chciałem podzielić. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Jacku. Bóg zapłać. Myślę, że mogliśmy usłyszeć Pana Jacka, który myślę też dał świadectwo, że potrzebuje naszej pomocy. Tak ja to odczytałem. Panie Jacku, Pan na pewno nas słucha, jesteśmy z Panem i myślę, że może właśnie ktoś, kto słucha w tej chwili, zdecyduje się też w intencji Pana i podobnych ludzi, właśnie szczególnie w okresie Wielkiego Postu, zdecydować się na abstynencję. Z miłości do Pana, z miłości do Boga, który te pragnienie daje. Panie Jacku, to pragnienie na pewno jest od Bożego Ducha i na pewno Pan tęskni za tą wolnością i radością, którą daje wolność od alkoholu. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił? Czy wyłączyła Pani radio?
Już wyłączyłam.
Przynajmniej wyciszyła. Bardzo tak. Proszę, jeśli wolno się zapytać o imię.
Janina.
Janina. Witamy Panią Janinę. Bardzo proszę.
Proszę Ojca, chodzi o abstynencję, tak?
Tak, mówimy o okresie Wielkiego Postu. No. I chcemy zachęcać się właśnie do uczynienia takiego daru.
Ojcze,
też ja dar abstynencji. Szczególnie w tym okresie pięknym.
Ja to z abstynentką jestem już chyba ze 40 lat. Ale to ja miałam za męża niby, że tego. Teraz mąż nie żyje już po prostu 2,5 roku. Ale nie wiem, czy dalej to, bo nie ciągnie mnie w ogóle do tego picia i w ogóle nawet w towarzystwie, czy gdzieś, czy na weselach, jak byłem u siebie, wychodziły dzieci to też nie w ogóle nie piłam, nawet to astu nie piłam. A teraz niby syn tak nie pije bardzo, żeby tak piłby tak systematycznie. Ale ja to teraz sobie pomyślałam, że jak mąż nie żyje, to wezmę za syna sobie to ofiaruję.
Myślę, że bardzo dobra intencja, Pani Janino.
I ojcze jeszcze, a dobre uczynki to zrobiłam tak teraz, wycięłam z naszego dziennika tam na te podpisy do prezydenta o te gender, nie? I także nazbierałam 8 podpisów i wysłałam. Wysłałam kiedyś po prostu, nie pamiętam, który to dzień, ale też wysłałam poleconym i priorytetem, żeby to zaszło, także powinien dostać te podpisy. To właśnie to, ja mówię, to dobry uczynek taki zrobiłam. No i jeszcze trzem paniom załatwiłam te pity. Tak, niby ja tego nie wypełniałam, tylko mnie wypełniała taka jedna pani i ja jeszcze tym paniom wzięłam. No, także dobry uczynek to zrobiłam.
Dziękujemy pani Anino. Dobrze, że w rodzinie Radia Maryja tak dzielimy się, nie dla pokazania, ale jak można, prawda? Jak można czynić dobro?
No, także niektórzy mówią tak, a dzieci się tak, mnie by się tak nie chciało chodzić, ja mówię, po domach, nie, ja mówię, no dlaczego? Mówię, po prostu to jest dla ojczyzny i mówię, i dobry uczynek, mówię. No i tak, wiele, wiele podpisów, tylko jakie te podpisy są, to po prostu staram się, jeszcze jak może, to i na las, i na takie, na różne, co tylko były podpisy, to chodziłam i zbierałam.
Tak, to o dobro trzeba walczyć, dobra trzeba bronić, dobro trzeba świadczyć. Bardzo, bardzo pani Anina, dziękuję.
Także jestem teraz sama w domu, bo dzieci są nie za granicą, tylko w Polsce, tylko za daleko są. I tego jestem sama w domu, także zawsze nie jestem sama, bo nieraz tak się pytają. Ja mówię, nie jestem sama. Mówię, jestem z Panem Jezusem, kiedyś jeden tak pytał. Ja mówię, codziennie do kościoła, mówię, przyjmę Pana Jezusa, jestem z Panem Jezusem, mówię, a mąż duchowo też tu nade mną czuwa.
To pięknie, pięknie. No. Ta pogoda ducha na pewno płynie z tej Bożej miłości, która w sercu gości Pani.
Właśnie, że się skończyłam teraz modlić i sobie się zadzwonię na wszystko jedno.
I udało się, prawda?
A także też sama nie załatwiam tej pielgrzymki młodzieżowej, ale taka jedna pani z Radymna załatwia, bo ja pod Karpackim jestem, z Radymna załatwia, a ja tutaj u siebie też dzieci tutaj spisuję, tak, młodzież, także i jako opiekunka jadę, tak chyba już przez 6 lat albo więcej z nimi jeżdżę. A potem z rodziną Radia Maryja też jadę w lipcu. No.
Bardzo, bardzo pani dziękuję.
No i życzę zdrowej, błogosławionej nocy i dyżuru pięknego.
Bóg zapłać pani Anino. Pozdrawiamy serdecznie. I kolorowych snów.
Pozdrawiam i wszystkich ojców pozdrawiam.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Drodzy słuchacze, jest okazja, żeby dzwonić do Radia Maryja i rozmawiamy, jak przeżywamy ten Wielki Post, a przede wszystkim, jak próbujemy być wolni, szczególnie od alkoholu, od wszelkich uzależnień. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Tak, szczęść Boże.
Jesteśmy już na antenie, szczęść Boże.
Jadwiga z Lublina.
Witamy Pani Jadwiga.
Zmotywował mnie do telefonu Pan Jacek z Krakowa, któremu chciałam obiecać to, że właśnie swoją abstynencję od dnia dzisiejszego, jestem abstynentką od dawna, ale od dnia dzisiejszego, Panie Jacku, może Pan być pewien, że Pana intencji będę myślała, modliła się. A tak naprawdę to nie chwaliłam się nigdy swoją abstynencją, bo uważałam to tak za rzecz taką oczywistą, normalną, świadomą. A ksiądz Marek utwierdził mnie dzisiaj w przekonaniu, że właśnie niekoniecznie musi być ktoś akurat w rodzinie mieć problem z chorobą alkoholową. I dopiero należy podejmować abstynencję. Po prostu uważałam świadomie, dobrowolnie, że moja abstynencja pomoże innym osobom, których nawet nie znam. Tak też myślę, że wiele osób chyba może podjąć takie postanowienie, bo rzeczywiście nie wiemy nawet, komu Pan Bóg przeznaczy te profity z powodu naszej abstynencji. Przepraszam, że tak to określam. Ale rzeczywiście w niektórych sytuacjach nie jest tak łatwo. No nawet najbliżsi czasami tego nie rozumieją, że ktoś dziękuje za ten kieliszek alkoholu, prawda, w czasie jakiegoś przyjęcia. No ale myślę, że to nie jest dla nas najważniejsze. Ważniejsze jest to postanowienie. I panie Jacku, w czasie Wielkiego Postu właśnie tę abstynencję Wielkiego Postu przeznaczam w pana intencji tak szczególnie. A resztę, no to za wiele osób, które po prostu rzeczywiście od alkoholu nie mogą się powstrzymać. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Jadwigo. Bardzo, bardzo pani dziękuję. I myślę, to jest piękna odpowiedź, piękna reakcja Solidarności na tę prośbę pana Jacka. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, jesteśmy już na antenie, proszę bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się zasłonił?
Ojcze Zdzisławie, dzwoni Irena z Góry Śląskiej.
Witamy.
Chcę dać takie świadectwo, że przy naszym kościele świętej Faustyny w Górze właśnie powstała krucjata wyzwolenia człowieka, którą zapropagował, założył ksiądz Piotr Żuber. Bardzo piękne spotkania, bardzo modlimy się, właśnie podejmujemy taką modlitwę za osoby, może są tacy, na przykład ja osobiście nie mam w rodzinie kogoś takiego, ale podejmuję modlitwę za kogoś i jesteśmy na razie kandydatami. I muszę powiedzieć, że bardzo zaczęłam się modlić za kogoś, kto był kiedyś wielkim przyjacielem naszej rodziny i naszych znajomych, no ale życie poświęcił na alkohol. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie ten przyjaciel staje na nogi, już trzeci miesiąc nie pije, nie nadużywa ani piwa, żadnego alkoholu i przyrzekł mnie, że uda się z nami właśnie na to spotkanie tej pięknej właśnie krucjaty, którą prowadzi ksiądz Piotr. To jest przecież apel Jana Pawła II, aby Polacy przedstawiali się wszystkim, zwłaszcza ludzkiej godności, żeby no, walczyli z poniżeniem jeden przez drugiego i jeden za drugiego podejmowali, bo uważamy, że jest to dzieło niepokalanej Matki Kościoła i trzeba się za takich ludzi modlić. I wiele osób przychodzi. Właśnie podpisaliśmy taką deklarację i raz w miesiącu się spotykamy i bardzo się modlimy za tych właśnie, może zostali osamotnieni, nikt im nie chce pomóc, a jednak wiara i modlitwa z Duchem Świętym we wspólnocie, to działa dużo. I też jeszcze właśnie do tej modlitwy postaramy się właśnie wspomnieć tego pana, który dzwonił i prosił. Nieznajomy to jest pan, ale przedstawił się i jest to choroba bardzo poważna. I w taki sposób można pomóc taką modlitwą. No takie chciałam dać, ojciec, coś dziś sławię właśnie świadectwo o tak późnej porze, bo akurat słucham tego i jestem zadowolona, że taka krucjata właśnie u nas powstała, że można pomagać ludziom, leczyć te dusze, bo tak jak się mówi, ciało się niesie do lekarza, a duszę można przedstawić Panu Bogu i wszystkie prośby i modlitwy.
Tak, to prawda. Łaska Boża leczy zranione ludzkie dusze. I bardzo dziękujemy za to piękne, Pani Reno,
świadectwo
i cały waszą wspólnotę.
Maryja i tych, którzy słuchają, i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo, bardzo Pani dziękuję, Pani Jadwigo. Tak, myślę, że ta inicjatywa jest wspaniała. Oby takich było jak najwięcej. Odbierzmy telefon, a potem przerwa muzyczna. Wyciszone radio. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem tak się podzielić takim moim sytuacją w rodzinie, jaką miałem.
A czy może się Pan w naszej rodzinie, słuchaczy, przedstawić? Będzie nam radośniej.
Jurek.
A Pan Jurek, bardzo cieszymy się. Proszę bardzo.
Ja chciałem się podzielić taką sytuacją. Tu chodzi o mojego ojca. On jako młody emeryt tam służby policyjnej, wiadomo, fajne życie i tak dalej. No popadł niestety w alkoholizm, już wcześniej popijał, ale popadł w alkoholizm. I trwało to dosyć długo. I prosiliśmy, i tam i moja siostra, i moja matka, wiadomo, że tam szwagier czy moja żona, to oni tam inne podejście do tego mają. No ale nie pomagało, nie pomagało. Moja siostra się poddała, moja mama praktycznie też poddała się. Tata sobie tam hulał swoje, a ja powiedziałem, ja ciebie nie zostawię nigdy, będę cały czas tak starał się, żebyś w końcu odpuścił z tym piciem. Raz udało mi się go namówić na odwyk. Poszedł, posiedział, wrócił, nie pił tydzień, wrócił do alkoholizmu. I była taka sytuacja w jego życiu, że dostał możliwość takiego dorobienia sobie za granicą, a właśnie zawsze twierdził, że on sobie świetnie daje radę z alkoholem, że on nie jest alkoholikiem, że on nie potrzebuje pomocy żadnej innej. I dostał tą propozycję pracy za granicę, wyjechał i tam został sam. Nie było mnie, nie było jego żony, całej naszej rodziny nie było, był tam sam, tam co dwa miesiące przyjeżdżał. I tak dobrze się tam bawił, tak dobrze miał po prostu taką swobodę bycia tam w tamtej sytuacji. Przepraszam, ja tu wyciszę, bo jestem akurat zawodowym kierowcą, jadę. W pewnym momencie po prostu przesadził i wyrzucili go z tamtej pracy. Wrócił po kilku dniach podbitym okiem, okradziony. Wrócił tak by syn marnotrawny. Moja siostra tak faktycznie podeszła do sprawy. Moja mama, no wiadomo, no jest to przykry widok. Ja poszedłem do ojca, przytuliłem go, powiedziałem, witaj w domu i daj sobie pomóc, bo tak sobie cały czas mówiłeś, że świetnie sobie dajesz rady. Nie chciałeś nam wierzyć, że to my przecież cały czas dzięki nam jeszcze jakoś tam funkcjonujesz, tam został chwilę sam i ktoś go po prostu kopnął i dopiero wtedy, jak już teraz już wrócił i już no będzie blisko pół roku, nie powiem, że nie wypije, bo owszem, tam jakieś piwo gdzieś coś, ale nie upija się, nie ma ciągów, nie powtarza to. Obiecałem tacie, że jeśli przestanie pić, pójdę na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy w jego intencji. No 150 kilometrów mam, tylko że no troszkę czas, no, ale myślę, że kiedyś się wywiążę z tego. Bo może nie jest to do końca mój taki stuprocentowy sukces, bo mój tata nie przestał pić jako całkowicie, ale nie upija się, po prostu tam przydegustuje jakieś piwo, gdzieś coś wypije, ale nie upija się, nie robi przykrości nam, żonie przede wszystkim swojej, jest po prostu bardzo pomocny teraz i wnuki to na pierwszym miejscu, jest po prostu dobrym człowiekiem w tym momencie i warto się nie poddawać, warto się modlić o takich ludzi, ponieważ tak jak mówię, moja rodzina się poddawała, ja powiedziałem, że nigdy się nie poddam i udało się.
Panie Jurku, gratulujemy i myślę to, co powiedział, jeżeli pan słucha od początku, ksiądz dr Marek Dziewiecki mówił właśnie o tym, że takie osoby muszą szczególnie być chronione miłością i taką tarczą jest dla swojego tatusia pan i jesteśmy na pewno tym zbudowani. Życzę panu szczęśliwego i szybkiego dotarcia do celu. Wszystkiego dobrego.
Jeszcze troszkę przede mną.
Tak, to nieszczęśliwie pan dojedzie. Pozdrawiamy. Dziękuję. Serdecznie z Panem Bogiem. I obiecałem chwilę muzycznej przerwy, a potem dalej odbieramy telefony.
Chciałbym Ci, Boże, wyśpiewać pieśń, pieśń ze samych złotych nut. Ale wiesz, że ja nie mam złotych farb, przyjm więc tych kilka prostych słów. Za ten świat wspaniały, za życia mego sens, za to, że jesteś i kochasz mnie. Więcej, wciąż więcej, tak z dnia na dzień. Chciałbym Ci, Boże, wyśpiewać pieśń, pieśń ze samych złotych nut. Ale wiesz, że ja nie mam złotych farb, przyjm więc tych kilka prostych. Za mych przyjaciół, wszystkich, co także kochają Cię, oraz za pokój, co we mnie trwa. Boże, jak wielka jest miłość Twa. Amen.
Szesnaście minut po godzinie pierwszej w nocy rozmawiamy o pięknym przeżywaniu okresu Wielkiego Postu, wolności od alkoholu i w pomaganiu sobie nawzajem, aby być radosnymi, być wolnymi. Następny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
No witam serdecznie ojca, zresztą imiennika też.
O, bardzo miło.
Z południowej.
Witam pana Zdzisława.
Dzwonię. No ja chciałem powiedzieć coś takiego, bo tu w tej chwili rozmawiacie niby na temat alkoholu, ale przecież palenie tytoniu też jest nałogiem, też jest bardzo, że się tak wyrażę, wrednym. Ja chciałem powiedzieć tak, ja się z nim rozprawiłem. Paliłem ponad 30 lat. Pytałem się przeróżnych sposobów, żeby się tego pozbyć. Draństwa jakoś się nie udawało. W końcu troszeczkę się przyziąbiłem. Żona mi zastosowała bańki jako kurację, więc już była okazja, żeby nie wstawać z łóżka, nie iść po papierosy do sklepu. Mówię, to trzeba wykorzystać, nie? No i przy okazji jeszcze nasi umiłowani przywódcy narodu wymyślili sobie podwyżkę. I mówię, o kurczę, żeście dostawali 16 zł za paczkę, teraz chcecie 18, no to nie dostaniecie nic. No i moją motywacją było coś takiego, że jak przedstawiałem sobie paczkę papierosów przed sobą, z jednej strony pan premier wyciąga rękę po moje pieniądze, a z drugiej strony minister finansów. Mówię, ani ty kolega, ani ty nie dostaniesz już ode mnie grosza. No i dzięki Bogu już trzeci rok szczęśliwie nie palę, jestem bardzo zadowolony. A żona jeszcze bardziej, bo w mieszkaniu nie czuć tytoniu. No i tak to tylko tyle bym się chciał podzielić.
To na pewno o wiele szczęśliwsza jest pańska żona,
prawda? A przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że tak. I ja też. No, to... Korzyści finansowych z tego nie ma, powiem ojcu szczerze, bo ktoś tam mówi, a, bo to jest oszczędność, bo to się wydaje 6 tysięcy czy ileś rocznie. Ja nie wiem, by to przeliczył, był bardzo skrupulatny i jakoś taki sumienny, odkładał to tam po 20 zł na dzień. Na pewno by się ta sumka uzbierała, no ale przy dzisiejszych czasach są takie, jakie są. Ja też się jakoś nie przelewa, bo jestem osobą bezrobotną. No to każdy grosz się liczy, czy jego raczej wykorzystuje na bieżąco, ale przynajmniej nie brakuje. No oprócz tego oddycha się świeżym powietrzem i tak dalej. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem.
Bardzo się cieszymy. A przy okazji przypomniałem sobie, że ojciec dyrektor właśnie do tych, którzy palą, mówił, przynajmniej jedną paczkę, zrezygnujcie z jednej paczki na miesiąc i na Można to dać na Radio Maryja, prawda? Które nas łączy, które tyle dobra czyni w naszych sercach, w naszych sumieniach. Bardzo często leczy te sumienia.
Bardzo. Także mówię, bardzo ważna jest motywacja i nie trzeba nieraz szukać jakichś, nie wiadomo, jakichś wygórowanych po prostu przykładów, powodów i tak dalej. Czasem błahostka wystarczy, żeby coś zwalczyć. Pozdrawiam serdecznie ojca i słuchaczy.
I rozumiem, że panie Zdzisławie, pan radośnie przeżywa ten okres Wielkiego Postu, tak?
Tak. Znaczy, szczerze też powiem, jeśli chodzi o palenie, to zawsze zazdrościłem szwagrowi mojemu, bo on miał taki dar może, że w okresie Wielkiego Postu, czy też w Adwencie nie palił. No, ja nigdy tego nie potrafiłem, zawsze patrzyłem na niego zazdrością, ale myślę, że jak Pan Bóg da jeszcze któryś rok pożyć na tym świecie, no to po prostu to nadrobię, bo on miał po parę miesięcy w ciągu roku, a ja mam już w ciągu okres tej chwili. No, tam jakoś się żyje, no trzeba po prostu to przeżyć po katolicku, ten okres Wielkiego Postu. Zresztą powinno się tak żyć, żeby całe życie nasze było takim Wielkim Postem czy Adwentem, żebyśmy tam poszli do góry po prostu już gotowi na spotkanie z Bogiem. No też nie powiem jeszcze księdzu ojcu taką małą dygresję, bo tu odnośnie górników tam rozmawiali swego czasu, bo te strajki i tak dalej. Miałem sąsiada, bardzo dobrego człowieka, młodego górnika, zresztą zmarł 47 lat i on mi zawsze powtarzał, mówi: Zdzisek, słuchaj, mówi, tak to ludzie zazdroszczą, mówi, tym górnikom tych wysokich emerytur i tak dalej. Ty wiesz, mówi, jak się tam trzeba na dole urobić. Ja mówię, wiem, wiesz co, bo robiłem 2 lata, ale nie robiłem aż tak, może tych prac nie wykonywałem tam na kopalni Turety. A on mi mówi, a wiesz, jak ludzie młodzi umierają? Mówi, akurat górnicy. Tego się nie podaje do wiadomości nigdzie, nie? No i nie odpało pół roku, 47 lat, żeśmy chłopaka po prostu pożegnali. No i sprawdza się jego słowa. A wylicza mi, gdzieś ten przerobił tyle, był 8 miesięcy na emeryturze, ten rok, ten półtora roku, mówi, popatrz się z tymi, co robiłem, wszystko już poumierało. Także trzeba być przygotowanym na wszystko.
To prawda. To prawda, panie Zdzisławie, rzeczywiście długość życia górników, jak ich znamy, wiele rodzin rzeczywiście jest zdecydowanie krótsza. Krótszy ten wiek.
Tak, trzeba oczywiście jeszcze, ojcze, wejdę słowo rozgraniczyć, górnik i górnik, prawda? Bo to jest pojęcie ogólnie zawodowe jako takie, tylko że jedni wykonują taką pracę, inni inną, prawda? No, ale tak jak mówię, no jest to na pewno i praca ryzykowna i ten także, że też należy się im godne zarobki i no i nasza modlitwa, no bo tylko nam jeszcze to dobro zostało oprócz rolnictwa, no i tej lasu i będzie chyba po Polsce, jak się im to uda wszystko przeprowadzić.
Ale miejmy nadzieję,
że się jednak ludzie obudzą i ten. Wbrew... Ja wszystkiego by trzeba było zrobić, jak z tymi, co było z tym, co młodzieży chcieli internet tam gdzieś ograniczyć. Jak młodzież pięknie wystartowała, tylko czym to po prostu, czym ją zmobilizować, żeby w tej chwili to akta czy coś kojarzy, ojciec?
I tak jest, tam tak
było
jest.
Takiego, no jak się ładnie na Facebooku, na internecie skrzyknęli i momentalnie się rząd przed tym ugiął. I teraz do wyboru by się coś takiego przydało, tylko no co tu wymyślić, żeby ich...
Panie Zdzisławie, miejmy nadzieję, że wielu ludzi się budzi, to już widać.
To widać.
Tak. I, dobrze, bardzo dziękuję panu.
Nic, przyjemnego dyżuru, spokojnego. Przyjemny na pewno nie jest, bo
nie,
praca nie jest.
Jest bardzo radosny. Z państwem przebywać to jest wielka radość, naprawdę.
No, a ja z kolei też lubię słuchać. Tutaj tak troszkę dorabiam, no bo z czegoś trzeba żyć. Nie włączam innych stacji, bo po prostu mnie to przeraża, a z wami jest. Bardzo szybko czas leci i bardzo ciekawie. I także życzę błogosławieństwa Bożego, wytrwałości.
Bóg zapłać.
Dla wszystkich.
Dziękuję z Panem Bogiem. Drodzy słuchacze, no właśnie to Pan mówi, że jest tak przyjemnie, ale ja chcę zaznaczyć, że to Państwo sprawiacie, że to radio jest interesujące, bo Wy je też tworzycie, Wy zabieracie głos, dzielicie się. Wspólnie walczymy o prawdę. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jest Pani już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dozwonił?
Małgorzata.
Witam Panią Małgorzatę.
Ja chciałam się podzielić swoją troską. Mam poważny problem z mężem.
Tylko proszę wyciszyć radioodbiornik, dobrze?
Mój mąż nie pije, co prawda, alkoholu. Nie pije alkoholu od chyba 13 lat, ale po prostu jest suchym alkoholikiem. To znaczy ma bardzo ogromne problemy emocjonalne. Poróżnił się z synem i w ogóle jest tragedia. Ja podjęłam leczenie, chodzę na terapię, ale on po prostu... Były takie momenty całkiem... Przez miesiąc dosyć dobrze nam się układało w miarę po tej terapii, ale ostatnio może do mnie... Zresztą już kiedyś wystartował z takim tekstem, że nie życzę sobie, żebym korzystała z tego, ponieważ ja piorę swoje nasze brudy gdzieś tam zewnątrz i po prostu... No nie wiem, no w każdym bądź razie nie wiem już, co mam robić, bo wręcz zagroził rozwodem. Gdy zwróciłam do siostry, to się wyśmiała, że właściwie to ja powinnam się rozwieźć z nim, a nie on ze mną. Jutro ma syn przyjechać na rozmowę. Nie wiem, co z tego wyniknie. Taką rozmowę pojednawczą. W każdym razie chciałam zapytać, jeśli można... Bo tak, na policję nie chcę dzwonić, ponieważ mąż właśnie wykrzyczał do mnie, że jak zadzwonię na policję, to wręcz zagroził mi, że mnie zamorduje. Ale z doświadczeń, które wynoszę właśnie z terapii i od osób, które rzeczywiście doświadczyły takich tragedii, to policja niewiele pomaga w naszym kraju. Po prostu jest to w jakiś sposób jeszcze nie do końca rozwiązane. Więc... Modlę się oczywiście i proszę wszystkich znajomych o modlitwę, ale mąż po prostu nie chce sobie pomóc. Jest daleko od kościoła, dawno nie korzystał z sakramentu pojednania. I naprawdę nie wiem, co robić. I chciałam też zapytać, na przykład jest, gdyby rzeczywiście chciał tego rozwodu, czego ja nie chcę, czy jest możliwość na przykład separacji, czy na przykład podejść gdzieś do kościoła, do jakiegoś prawnika, popytać, jak to wygląda ze strony prawnej. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Proszę, przejść na odbiór. Ja przynajmniej to, co będę mógł, to pani odpowie. Mhm. Szczęść Boże. Więc pani Małgorzato, myślę, że trudno jakoś taką generalną odpowiedź dać, ale pierwsza sprawa, najważniejsza, to myślę, że rzeczywiście widocznie mąż potrzebuje sprawy, żeby rozwiązywać najpierw w rodzinie. Może on myśli, że jest ta nadzieja, więc trzeba na pewno wszystko robić, żeby po prostu ten klimat był, żeby on czuł, że jest kochany pomimo widać trudnego charakteru. Ale oczywiście, jeżeli już są jakieś takie groźby, i straszne nawet dotyczące grożące życiem, to jest na pewno niepokojące. No musiałbym znać ten kazus bliska. Myślę, że pani zna, tam znacie państwo kapłana, któremu ufacie. Może warto by było się poradzić. Oczywiście, jeżeli ktoś straszy rozwodem, to nie należy się tego bać. Tego bym się akurat nie bał. No i jest oczywiście, jeżeli byłoby zagrożenie, to myślę, naturalna taka separacja czasami może być lecząca, ale tu bym bardzo radził, żeby z ojcem duchownym, kapłanem, któremu pani ufa, czy to też jako kierownik, czy spowiednik, sprawę przekazać, czy też może ma też pani mądrych ludzi. Mogą to też być ludzie, którzy akurat, chociażby psycholog. Ale bardzo często to jest problem, który rozgrywa się na płaszczyźnie też duchowej. Trzeba się modlić o światło Ducha Świętego, by pani zawsze też w relacji do męża potrafiła zawsze znaleźć odpowiednie słowo, by umieć każdą dobrą sytuację wykorzystać, by zmieniać ten klimat między wami. Ale mówię, to są takie sprawy, że trudno, aby teraz na antenie Radia Maryja, nie znając z bliska tego kazusu, by jakoś się tu wymądrzać i doradzać pani. Ale myślę, że pani ma już tę intuicję Bożą. Najpierw miłować swojego męża. Pomimo trudnego charakteru nie rezygnować z miłości. Odbierzmy następne telefony. Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Halo.
Czy radio jest wyciszone, bo jeszcze
tak,
pogłos.
Tak, wyciszone.
Tak, proszę bardzo. Kto się do nas
odzwoni? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić. Chyba Duch Święty mnie przebudził, bo słuchałam właśnie tych rekolekcji młodzieżowych, ale chciałam właśnie nawiązać do tego tematu. Mówi Wanda z Mazur. Dla mnie temat znaczy post, modlitwa i alkoholizm. Jest to bardzo trudny temat, ponieważ za 2 tygodnie będzie 2 lata, jak mój syn zmarł. Miał 50 lat. No był alkoholikiem, ale przed śmiercią Pan Bóg właśnie tak przemienił, że zmarł na inną chorobę, na zwłóknienie płuc. Ale co najbardziej chciałam nadmienić właśnie, ja go bardzo kochałam, bo z charakteru był bardzo dobrym człowiekiem, ciepłym, miłym. Był kawalerem oczywiście i ja dla niego przez całe 12-13 lat jeździłam do wszystkich sanktuariów, jakie tylko miałam możliwości w Polsce. Polecałam go Matce Boskiej, Panu Jezusowi na kolanach, błagając o ratunek, o żeby Pan Bóg przemienił i właśnie z tej choroby alkoholowej go wyzwolił. I często mu sama mówiłam, żeby nawet on pojechał, ale był bardzo oporny na to, nie chciał. Po prostu był taki cichy, zamknięty w sobie, ale właśnie z tym problemem. A kto zna ten problem, to wie, jaka to jest choroba, jaki to jest ciężar dla tego, który ma ten problem i dla rodziny. 5 dzieci miałam właśnie, mimo wszystko bardzo, bardzo go kochałam, zawsze mu podkreślałam to i no, mieliśmy stosunki naprawdę takie dobre, a jednak Pan Bóg odmienił to wszystko i inaczej modliłam się za niego i na kolana, gdzie tylko mogłam i nowennę do Matki Boskiej nieustającej pomocy, ale kiedy przyszła choroba właśnie, myślę i tak nieraz słyszę od znajomych ludzi, że chyba Pan Bóg mi to wynagrodził, bo zmarł tak godnie, godnie zmarł. Rodzeństwo było, 4 dorosłych dzieci i ja byłam przy nim do końca. A co najważniejsze dla mnie, tak jakby nagroda za te wszystkie moje modlitwy, była to, że kiedy był w szpitalu, właśnie nie wiem, jak to się stało, bo był poza miejscowością w szpitalu, w dużym szpitalu, że był, ja to odbieram tak, że przyszedł do jego łóżka Pan Jezus. Normalnie ksiądz przyszedł i się pyta, czy może przyjść z olejami świętymi. Boże, ja się tak ucieszyłam, tak prosiłam. Ksiądz pojechał specjalnie po oleje i właśnie przy nas wszystkich modlił się tak wspaniale. Ja nie widziałam księdza, ja widziałam Pana Jezusa, że Matka Boska przyprowadziła do jego łoża Pana Jezusa jeszcze przed śmiercią. Mówiłam mu często o tym, Janusz mówi, idź jeszcze do spowiedzi. Był oporny, owszem, chodził i był u spowiedzi, ale znaczy raczej rzadko przy jakichś tam okolicznościach. Ale ta łaska, którą tą łaskę otrzymałam, że właśnie taki koniec jego życia był i że było mi dane przy jego ostatnim jak oddechu być, to jest dla mnie tak jakby taką nagrodą. I teraz będzie 2 lata, jak nie żyje i ja staram się tam, gdzie chodziłam, jeździłam, prosić Matkę Boską o ratunek. Wszędzie jeżdżę i dziękuję Bogu za łaskę, za to, że właśnie tak się stało, że jeszcze przed śmiercią przyszedł ten Pan Jezus, a doskonale i czytam i słucham, że ostatnie namaszczenie chorych jest bardzo ważne, pomocne właśnie dla takich grzeszników, bo przecież wszyscy grzeszymy. Ja tak samo grzeszę i tak samo upadam I teraz właśnie, kiedy go już nie ma, bardzo za niego się modlę i czy jakiś tam czytam litanie, czy tam różaniec, czy rozmyślania. Specjalnie sobie pomagam w różny sposób, bo bardzo przeżyłam to rozstanie z nim. I nawet kiedy go nie ma, to mówię, że ja go kocham do niego po prostu. Także to wszystko mi daje łatwiej przeżyć. Trudno mi było, nieraz mam takie zwątpienia, że mówię, Boże, tak się modliłam, a jednak miał 50 lat, a jednak Pan Bóg miał inny cel. Inaczej jakoś planował to, że go przytulił do siebie, więc staram się tak godzić z tym. I trudno jest mi przez nawet 2 lata, kiedy odmawiamy Ojcze Nasz i tak przychodzi ten moment, bądź wola Twoja, to mi tak było z początku bardzo trudno ten moment przeżyć. Ale ciągle sobie tłumaczy, że jednak trzeba się z tą wolą Bożą pogodzić i przeżyć. Także jeżeli się ma alkoholika, właśnie obdarzać go miłością. Są takie etapy, które nas po prostu, różne sposoby, które nam mówią o takiej twardej miłości, o tym wszystkim, tak. Ale modlitwa jest zawsze potrzebna, tak jak ja to otrzymałam i przeżyłam, to myślę, że to jest dla mnie wielka nagroda, że Pan Bóg i Matka Boska tak mi, choć mimo takiego smutku i bólu, którego przeżyłam, trzeba się modlić za właśnie tych ludzi, bo oni są bardzo biedni i bardzo słabi. Także był chowany właśnie w ostatnim tygodniu postu, poniedziałek. Także to wszystko się tak wiąże właśnie z tym alkoholizmem, z modlitwą. Modlitwa w ogóle ma na wszystko. Tak samo dzisiaj modlitwa daje mi tu siłę, że jednak funkcjonuje i jakoś mogę tak iść. I bardzo się cieszę, bo kilka razy już zamierzałam się przedzwonić, jak były te tematy takie, ale jakoś mi się nie udało, a teraz myślę, że właśnie Duch Święty pozwolił, że mogłam się dodzwonić. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam, dziękuję za każde ciepłe słowo i proszę również o modlitwę, wspomnieć o moim synu. Z Bogiem.
Z Bogiem, Pani Wando, bardzo Pani dziękujemy za ten telefon, za to świadectwo i też za tę matczyną miłość wierną do końca. Obiecujemy też i modlitwę w intencji syna. Pani pięknie powiedziała, że Bóg przytulił go do siebie. On tam jest już blisko tronu, pełen Ojca, pełen radości. Chwila piosenki.
Daj Panie co dzień promyk słońca i pozwól śpiewać nową pieśń. Ach, nie jest przecież moją winą, że kocham życie aż do łez. Bo kochać życie nie jest grzechem, nie jest zdradą Twoich praw. Więc daj mi, Panie, trochę szczęścia i obym zdrowy był, to spraw. Pozwól mi, Panie, zostać sobą, żebym nie musiał kogoś grać. No i nie uczyń mnie żebrakiem, którego na nic nie jest stać. Nie proszę Cię o rzeczy drobne, z drobnymi radę sobie dam. Tylko nie pozwól, dobry Panie, żebym na świecie został sam. Ja nic od życia prawie nie chcę i nie wymagam dużo zbyt. mnie nie chce, pyka tuszą. Była mi bieda, budzi wstyd. Ja nie mam marzeń ponad miarę. Ja nie wyciągam po nic rąk. Chcę co dzień znaleźć złoty promyk. No i przyjaciół wierny krok. Jeżeli musisz mnie ukarać, rozumu nie zabieraj mi. Już lepiej każ mnie kołem łamać i na noc wyrzuć mnie za drzwi. Nikomu krzywdy nie zrobiłem, jedynie sobie, tak to fakt. Lecz nawet jeśli podleżyłem, to żałowałem tego w snach. Ja nie mam marzeń ponad miarę. Ja nie wyciągam po nic rąk. Chcę co dzień znaleźć złoty promyk, no i przyjaciół wierny krok. Ja nic od życia prawie nie chcę i nie wymagam dużo zysk. Jedynie nie chcę pyka tuszą. Była mi bieda, budzi wstyd. Ja nie mam marzeń ponad miarę. Ja nie wyciągam po nic rąk. Chcę co dzień znaleźć złoty promyk. No i przyjaciół wierny krok.
I odbieramy następne telefony. Radio Maria, prosimy bardzo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nie tylko do tematu, tylko właśnie do tego tematu chciałabym usłyszeć pieśń. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że było kiedyś źle.
Dobrze, tylko... Może się uda, ale na razie dyskusja, nie? Bo akurat była przerwa muzyczna. Dzisiaj nie mamy koncertu życzeń, tylko staramy się...
Ja tylko, że do tego tematu, tak? Że czasem niektórzy mają tak źle tam przez to pijaństwo.
No właśnie, dlatego chcemy sobie wzajemnie pomagać. A można się dowiedzieć pani imię?
Halina. Pani z Halina. Elbląga.
Z Elbląga. To prawda, że wiele osób, wiele rodzin tam, gdzie jest problem alkoholowy, to jest wiele tragedii. No i chcemy sobie pomagać, ale trzeba sobie też dać, pozwolić, pomóc. Tak jak tak. Też z tych tak. Telefonów wynika, prawda? Dobrze, to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Następny telefon, Radio Maria, prosimy bardzo.
Radio Maria. Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Wojciech Paniczko.
Witamy Pana Wojciecha.
Golemoniek. No chciałbym powiedzieć księdzu, że postanowiłem, żeby nie pić. No ale tak mi nie udaje się czasami, ale ja pracuję jako opiekun osób starszych w Szpykowie. No i jak tam pojadę do pracy, to tak bardziej mi, no, Pan Bóg mi tak dopowiada, tak, że przy osobach starszych pracują. To jest takie powołanie, bo ja chciałem kiedyś iść na księdza, ale niestety tam, wiadomo, tam dziewczynę poznałem, to tam, ale pracowałem jeszcze wcześniej też w Macieszach, kolejaciu. No ale mi ta praca podoba się, fajne jest, bo przy starszych osobach mogę pomagać. I to jest powołanie. No i jeszcze jednak taka kwestia mi taka nie podoba się. Mój brat tak ma żonę, dzieci, a znalazł sobie drugą kobietę i chce rozwodu ze swoją żoną. No i do tamtej drugiej jeździ. Wiadomo. I z moimi rodzicami już nie mawia mój brat. Cały czas modlę się, a mój brat cały czas mówi, że nie wierzy w Boga, do kościoła zaczął nie jeździć. Nie jeździ w ogóle. Dzieci też w ogóle nie jeżdżą. Do brata mówię, trzeba się modlić się do Boga. Bóg zawsze pomoże. Ale mój brat mówi, Bóg nie istnieje. Po prostu nie wiem, co mam robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę przejść na odbiór. Powiem
przynajmniej. Dobrze, dziękuję bardzo, że mogłem się dodzwonić się.
No to nie jest moja zasługa. Tak się panu udało, panie Wojciechu. Cieszymy się razem.
Dziękuję bardzo. No. A ja słucham cały czas wieczorem Radio Maryja, a w dzień, jak mam dzień wolny, no to słucham Telewizji Trwam. Naprawdę cieszę się. To bardzo Radio Maryja bardzo mi pomaga i Telewizja Trwam. Pozdrawiam.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, panie Wojciechu. Z Panem Bogiem. Jak pomóc? Panie Wojciechu, myślę, że bardzo często jak ludzie komplikują sobie życie, wówczas Pan Bóg jest niewygodny i wtedy łatwo się mówi, że nie wierzę w Pana Boga, ale to nie Pan Bóg jest winny, że my sobie komplikujemy życie. To nie Pan Bóg komplikuje, ale my sami sobie. No ale właśnie to jest może też taka oznaka, że wdepnięcie w zło, w grzech sprawia, że jest lepiej bez Boga, no bo cały czas będziemy mieć wyrzut sumienia. Ale myślę, że Pana sposób jest dobry. Trzeba się modlić, trzeba rozmawiać. To jest przecież Pański brat i rozumiemy ten ból. Nie rezygnować z walki o brata, by jednak nie krzywdził rodzinę, którą ma, żeby się nie wiązał z nikim innym, bo to jest też i ku nieszczęściu innym. Proszę zauważyć, jak jedno zło, potem ono się szerzy, coraz bardziej komplikuje życie. Nie tylko sobie komplikujemy, ale i wokół siebie ludziom, którzy są. I takie sytuacje nie dają radości życia. Odbierzmy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mateusz, z Jatarnowska.
Witam pana Mateusza.
Słucham zainteresowaniem i chciałbym swoje świadectwo przekazać słuchaczom na antenie. Piłem, paliłem. Problem mój, mojej rodziny, dzieci. Mogę podpowiedzieć jedną rzecz, jaką ja uczyniłem. Różaniec do ręki, koronka, i modlitwa, i prośba do Pana Boga, do Maryi o pomoc. Zawsze otrzymywałem tą pomoc. Gdy rzucałem papierosy, kładłem papierosy na szafie, patrzyłem na nie, przestawałem palić. Podobnie było z alkoholem. Odkładałem, nie palę, nie piję. Dziękuję Bogu codziennie za tą łaskę. To jest łaska od samego Boga. Łaska na kolanach uwyproszona, wymodlona. Odczuwam też pomoc modlitewną żony i dzieci. I za to wszystkim Bóg zapłaci. Dziękuję za tą audycję. Dziękuję za wszystko, co czynicie. Szczęść Boże wam wszystkim.
Bóg zapłać, panie Mateuszu, za to świadectwo i Tak jak, drodzy słuchacze, słyszymy, na kolanach z pokorą trzeba w takich sytuacjach naszych skomplikowanych, niekiedy dróg życia, właśnie tam prosić o siłę, o moc, ale też zawsze równolegle pomoc najbliższych. To jest szalenie ważne. Dla tych wszystkich, którzy walczą, też pragnę zadedykować tę piosenkę. Nie jest w języku polskim, ale myślę, że będzie się bardzo podobać.
Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada.
Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
I odbierzmy następne telefony. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Chybia. Chciałem podziękować Panu Bogu za tę łaskę trzeźwości 30 lat temu, którą też wyprosiłem na kolanach przez stawiennictwo Matki Najświętszej. I daję taką wskazówkę wszystkim tym, którzy chcą walczyć o trzeźwość, że to można, jak to się mówi, wyprosić właśnie modlitwą różańcem na kolanach. Nawet w stanie nietrzeźwym się modliłem o to. I na koniec chciałem prosić Pana Boga o więcej takich kapłanów jak dzisiaj ksiądz doktor prowadzący, pełen pokory, którego zawsze podziwiam przez taką wielką skromność. Oby takich kapłanów było więcej. Bóg zapłać. Dziękuję.
Bóg zapłać za ten telefon i za to świadectwo Pana. Rzeczywiście na kolanach pragniemy być mocnymi. Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wanda, ja tylko parę słów chciałam do tej pani, która ma problemy z mężem, który jej groził tam, że zabiję i tak dalej. Także chciałam jej powiedzieć tyle, jeżeli jeszcze słucha. Ja z doświadczenia, proszę panią, trzeba po prostu udać się na policję, założyć niebieską kartę, w razie po prostu jakieś po prostu groźby, jeżeli pani wykona telefon, to w pierwszej kolejności będzie interwencja policyjna. To jest pierwsze, czyli niebieska karta. Po drugie, pani mąż jest chory psychicznie. Tutaj nawet nie trzeba łączyć z alkoholizmem, bo to już było kiedyś. Trzeba po prostu w jakiś sposób zmusić go do leczenia. To może być choroba afektywna. Także tutaj jakieś neuroleptyki czy coś w tym rodzaju na pewno by pomogły. I to jest bardzo pomocne by były właśnie wprowadzenie leczenia. No jednak farmakologicznego pod kierunkiem psychiatry i tutaj tylko widzę takie wyjście i na pewno by problem się skończył. Także tutaj nie ma, tylko trzeba, no oczywiście najgorzej jest przekonać tą osobę do chęci leczenia, no i tak jak mówię, ta niebieska karta, o której no mówi się we wszystkich po prostu już teraz w mediach, no i na okrągło. Także bardzo panią przestrzegam, żeby jednak męża zacząć leczyć psychiatrycznie, bo tutaj jest problem, widzę, psychiatryczny i na pewno się problem zakończy, jeżeli wprowadzony zostanie jakieś farmakologiczne po prostu leczenie. Tylko jakoś delikatnie spróbować w jakimś momencie, jeżeli będzie lepiej, udać się gdzieś do psychiatry, no i albo zarejestrować najpierw męża. Zresztą pani chodzi na terapię. Jeżeli pani chodzi na terapię, to tam myślę, że w jakiś sposób ten problem też chyba jakoś rozwijacie, no bo to tutaj, no nieraz się mówi, że pod latarium jest najciemniej, no ale no taka moja rada. Przede wszystkim psychiatryczna pomoc przede wszystkim. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Widzę, pani Elżbieta specjalistka, więc myślę, że te uwagi należy przyjąć, ale oczywiście wiemy dobrze i każdy psycholog, pierwsza jest miłość, która leczy i myślę, to jest zawsze szalenie ważne. Drodzy Państwo, już dobiega końca. Nasz program powoli. Będzie godzina druga. Będziemy się łączyć z naszymi rodakami w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Bardzo pragnę podziękować tym, którzy się zadzwonili, za to dzielenie się i myślę, że wspólnie to było właśnie takie dobro tworzone razem, które pomaga innym też walczyć, nie zniechęcać się. Właśnie tam, gdzie istnieje problem alkoholizmu. I z pokorą też wszyscy, myślę, szczególnie, którzy nas słuchają. Jeżeli, drodzy Państwo, pośród nas są tacy, którzy mają ten problem, potrzeba nam pomocy z góry, ale potrzeba też tym pomocy tych, którzy są obok nas. Pozwólmy sobie pomóc.